Poszedłem na spotkanie wczoraj na konferencję i był wczoraj Marcin Zieliński, ten młody chłopak taki znany wśród katolików. I to było na Dobrzańskiego, tam gdzie jest z Jakubem Kamińskim, w tej samej sali, ale po prostu było wiele większy tłum. Ja zajechałem samochody na trawie wszędzie, po prostu parkingów zero miejsc, po prostu tłum. I powiem wam, że to, co Derek Prince powiedział lata temu, kiedy on miał doświadczenie z charyzmatycznymi katolikami, powiedział, że jeśli protestanci nie będą szybko biegli, to nie dogonią katolików, charyzmatyków, to powiem wam, że no to jesteśmy w tym samym miejscu. Zaskoczony zostałem, naprawdę. Obecność Boża była niesamowita. W ogóle dla mnie to było dziwne, wiecie, bo zawsze jak idę na konferencję, to się ludzi zna, tutaj tłumia nikogo, nie? Po prostu mam pełna sala, padną, nikt mnie nie zna, ja nikogo nie znam. I wiecie, co jest niesamowitego? Mówią o przebudzeniu, mówią o proroctwach o przebudzeniu, mówią o wizjach, które Bóg im daje, o przebudzeniu, które do Polski przychodzi. To samo, co u nas. Uzdrowienia, tak? Powiem wam, świadectwa, ten Marcin ma po prostu niesamowite, jak na nasz kraj. Niesamowite. I wiecie, on w ogóle powiedział, że tak mówił właśnie o powołaniu. To, co my żeśmy ostatnio też mieli ten temat, mówił o tym, że każdy ma powołanie. Że Bóg chce, aby każdy w to wchodził, tak? Że Bóg chce każdego używać, każde swoje dziecko, każdego wierzącego. To normalnie, tak? Tylko... I wiecie, i mówił, że kiedy on właśnie się nawrócił, miał te naście lat i mówi, i ich była grupka jakaś gdzieś tam w tych Skierniewicach, młodych chłopaków, i oni tak jakby właśnie tak ześwirowali na temat Jezusa. I oni czytali Biblię, widzieli te uzdrowienia w Biblii, to wszystko, i oni po prostu mówili, cały czas się modliliśmy. Do tego stopnia, że moi rodzice mówili, Marcin, po prostu ty sobie dzieciństwo zepsujesz, chłopak, szkoda nam ciebie. Bo mówi, zamiast coś robić, oni mówi, cały czas my po szkole się spotykaliśmy i się modliliśmy. Mówiliśmy, Jezu, my chcemy to widzieć. My chcemy widzieć te uzdrowienia, my chcemy widzieć tą Twoją moc. Dzisiaj mają po 20 parę lat i to się dzieje. I miał proroctwo od Marii Wady, pierwsze jakie miał, to mówi, że Marcin, przez Ciebie Bóg narody potrzęsie. Mówi, o co chodzi wtedy, sobie myśli. Chłopak 19 lat miał chyba wtedy. Pierwszy raz, słuchajcie, na Litwę go zaprosili. To był pierwszy wyjazd za granicę jego. To oczywiście do kościoła katolickiego, tak? I mówi, wszyscy myśleli, że przyjedzie jakiś zakonnik z brodą. Mówi, a tu przyjeżdża 20-letni chłopiec. I rozczarowanie. Kogo nam przysłali? Co? I mówi, słuchajcie, pierwsze spotkanie. Mówi, zaczął usługiwać słowem wiedzy, zaczął mówić, Bóg uzdrawia to, Bóg uzdrawia to, ale mówi, ale też widział, jak w czasie spotkania dwóch potężnych mężczyzn wprowadza dziewczynę, która jest powyginana we wszystkie strony. I mówi, jak ją zobaczył, mówi, Boże, to nie jest na mój poziom wiary, absolutnie. To nie jest ten temat, ja się nawet nie będę modlił o nią. Ale zaczął usługiwać słowem wiedzy i w ogóle mówił o różnych rzeczach i potem ludzie zaczęli świadectwa wychodzić, mówić. I mówi, jest jeszcze ktoś, kto chce powiedzieć i nagle mówisz, szum w kościele, krzyk. I on patrzy, a idzie ta dziewczyna, całkowicie zdrowa, do przodu. Łzy jej lecą i staje, zaczyna mówić. Mówi, babcie te stare w kościele, wszystkie krzyczą po prostu. Wszyscy uwielbiają Boga, wszyscy brawo biją, bo wszyscy ją znali, dlatego że była opętana. Od lat. I modlili się najwięksi egzorcyści, nic się nie działo. Chłopak przyjechał, krótka modlitwa, mówi, to mu od razu otworzyło drzwi, spotkania z biskupami, wszystko i tak dalej. Ale w Polsce ostatnio, słuchajcie, mówi, że on miał też wizję właśnie, że przebudzenie przychodzi, mówi, jak tsunami, że to będą kolejne takie fale, które będą dotykać Polski, że to będzie tak jakby coraz więcej i więcej tego. I on mówił, że ostatnio, on widzi, że coś takiego było, że ostatnie półtora roku, on mówi, on miał w każdym tygodniu kilka spotkań, na którym każdy było ponad 1000 ludzi. Do tego stopnia, że mówi, kiedy na przykład wjeżdżał gdzieś tam z tą swoją drużyną, mówi, do jakiejś miejscowości, a tam po prostu harcerze kierują ruchem, korki, nie? I on się mówi, do tych harcerzy zatrzymuje się, mówi, co tu się dzieje? Mówi, my nie wiemy, jakieś spotkanie ma być w kościele. Mówi, słuchajcie, przez półtora roku 3-4 razy w tygodniu takie historie są, gdzie przychodzą, mówi, ponad 1000 osób na spotkania, ludzie są uzdrawiani, chrzczeni Duchem Świętym, to się dzieje w naszym kraju. Tylko po drugiej stronie my nie widzimy, tak, co się dzieje. Słuchajcie, mówi, jedno spotkanie takie było, Był chłopak 9 lat, który normalny był, obudził się pewnego ranka i był sparaliżowany od pasa w dół i straszny ból. Chodzili do lekarzy, lekarze badali nic, w ogóle nie wiedzieli, o co chodzi. I on przez wiele miesięcy tak był, na wózku jeździł, cały czas środki przeciwbólowe, ale cały czas też czuł ból, że te środki nawet nie były w stanie tak do końca tego bólu zabrać. I właśnie na jedno ze spotkań przyjechała mama z nim i też modlili się i właśnie miał słowa, że Bóg uzdrawia. A nie, mówi, że zaczynał spotkanie i Duch Święty mówi, dzisiaj nie głoś najpierw, dzisiaj się pomodl. Są ludzie tutaj, którzy mają okropny ból i chcę, żebyś najpierw się pomodlił. I on się pomodlił i to dziecko mówi, mama, mówi, mnie nie boli. No mówi, dobra, dobra, mówi, nie? Mówi, siedź. I potem było spotkanie, on mówi, dalej usługiwał, dzielił się słowem, 40 minut około głosił. I po tych 40 minutach dziecko mówi do mamy, mamo, mnie dalej nie boli. I kiedy było świadectwo, mama wyszła i zaczęła mówić, że przyszłam z takim problemem i on mówi, że nie boli. On w tym momencie wstaje i on idzie do swojej mamy. Później miał telefony, mówi, Marcin, cała szkoła. I wiedziała, że on jest na wózku. Dzisiaj on przyszedł do szkoły normalnie. On siedzi w domu i czyta Biblię i mówi, że ten Jezus, o którym czyta, mówi, mamo, ten Jezus, co tutaj ja czytam, ten Jezus mnie uzdrowił. Mówi, zobacz, ja chodzę. 9 lat chłopak. Mówi, cała miejscowość, to jest mała miejscowość, jest poruszona. Wszyscy mówią, Bóg żyje, Bóg czyni cuda. Druga historia mówi, mieli spotkanie, przychodzi mama ze zdjęciem, mówi, słuchaj, mój syn się zderzył z tirem. Jest w takim stanie, że lekarze mówią, nawet go nie będziemy otwierać, bo umrze natychmiast. Mówi, wszystko, organy wewnętrzne, wszystko, mówi, jest po prostu uszkodzone, w strasznym stanie. Mówi, przygotuj się, to jest kwestia czasu, on po prostu umrze, nawet nie będziemy go otwierać, operować. Nie da się. I ona przyszła na ich spotkanie z zdjęciem, zaczęli się modlić. W czasie tej modlitwy on otworzył w szpitalu oczy i powiedział, że jest głodny, zaczął jeść. Po 2 tygodniach wyszedł tylko z małymi śniakami, całkowicie uzdrowiony. Wspaniałe po prostu, prawda? To jest pewne. Ja się cieszę, tak, że to jest. Ja nie chcę. Ja nie wiem, mówię wam, wczoraj to, co byłem, co widziałem, co słyszałem, nie było nic w ogóle, tak jakby z czym nie byłbym w stanie się zgodzić. Nic. Z tego, co było mówione, z tego, co było modlone, z tego, jakie uwielbienie było dla Boga, wszystko naprawdę mi się podobało. Także no niesamowite to jest. Także to jest tak, że mówię, my nie widzimy nieraz tej drugiej strony, ale Bóg coś niesamowitego czyni w kraju naszym. Niesamowitego. Chcę się dalej, wiecie, podzielić tym, co tydzień temu troszkę mówiłem. Dlatego, że tak się stało, że całą potem niedzielę jeszcze po spotkaniu byłem na tej konferencji w Lublinie i cały poniedziałek byłem. Raz byłem Małgosią, raz byłem Robertem. I powiem wam, że to był przywilej dla mnie i jestem pewien, że Bóg chciał, żebym tam był. I to jest niezwykłe, dlatego że, wiecie, wiele dni przed konferencją nie było już miejsc. Nawet jakby ktoś chciał sobie kupić, to nie mógł. A tu się jakoś tak wszystko otworzyło, tak sami ludzie zabiegali, żeby sprawić, żebym tam był, których tam spotykałem, poznawałem. Katolików, którzy chcieli, żebym tam był, że mi załatwiali te wszystkie wejściówki, plakietki. Trochę to było głupie, jak chodziłem i miałem Gosia tutaj, tak? No tak się zdarzało, tak? Że taka duża plakietka i Gosia pisało na przykład, albo Robert. I nawet się zdarzyło, że podszedł do mnie jeden lider takiej dużej społeczności katolickiej, charyzmatycznej. Jedliśmy tam coś i mówi, no co, Robert, skąd jesteś? Ja mówię, tak naprawdę nie jestem Robert, mówię, jestem Piotr, mówię, jestem ze Świdnika, jestem liderem, mówię, z kościoła protestanckiego. Mówi, naprawdę? Mówię, tak. I jak? Ja mówię, wiesz, pierwszy raz jestem. Jestem zachwycony. Mówię, to jest niezwykłe, co Bóg robi pośród was. A on mówi, wiesz co? 2 moich ojców duchowych, to jest Derek Prince i Kenneth Hagin. Najwięcej, co w życiu wziąłem, to jest tych 2 mężów bożych. Mówi, do dzisiaj ich cały czas słucham, karmię się nimi, mówi, to są moi. Także i mieliśmy taką naprawdę rozmowę, że z pastorami nieraz... Tak. Do tego dojdziemy. I powiem wam, że naprawdę to jest niezwykłe, co Bóg tam robi. Ja nie wiem dlaczego, nie musimy wiedzieć dlaczego, coś się wydarzyło między Bogiem i charyzmatycznymi katolikami, że Bóg robi to, co robi, a robi rzeczy... Oni, słuchajcie, oni sami mówią tak, że jeszcze kilkanaście lat temu nie było żadnych źródeł, z których mogliby się uczyć poza protestanckimi. Żadnych. Po prostu nie było nic, co mogło być ze źródła katolickiego, z którego charyzmatycy chcieliby czerpać i się uczyć. Mówi, nic. A dzisiaj powiem wam, że zaczyna tak być, że my możemy się uczyć od nich. Już. Ja mówię naprawdę to z całą świadomością, co mówię. Bo byłem, widziałem tą dojrzałość i jestem naprawdę poruszony. I to jest naprawdę, słuchajcie, bardzo dużo mówią o każdej sferze. O finansach, o rodzinie i o służeniu Bogu. I w każdej z tych sfer naprawdę mają sukcesy i to niesamowite. Wiecie, że teraz społeczność ta z Warszawy, ten lider Hefsiby, oni zostali jakoś zainspirowani przez Boga i w tym momencie będzie powstawał serial animowany dla dzieci. 26 albo 28 odcinków, półgodzinnych. Wszystko na Biblii w jakości disneyowskiej. I to ma być przetłumaczone na prawie wszystkie języki świata. I to wychodzi z Polski. Aby kształtować umysły dzieci. To jest kosmos po prostu. Rozumiecie? Była dyskusja w niedzielę, niesamowita, gdzie zsiadło trzech liderów świeckich, wspólnot charyzmatycznych i trzech księży. I otwarty całkowicie dialog między nimi, gdzie są problemy we współpracy i tak dalej. I tak po prostu mówili prawdziwie, powiem wam, to bolało. To bolało obie strony. Słuchajcie, jeśli wychodzi lider, jest sala, nie wiem, kilkaset osób pełna. I on mówi taką rzecz, że słuchajcie, jaka mogła być mowa o współpracy, skoro pierwszy ksiądz, który mówi, opiekował się naszą wspólnotą, próbował molestować kilka dziewczyn z naszej wspólnoty. Jest otwarcie mówienie ze łzami, otwieranie serc. Po prostu, rozumiecie, docent jakiś habilitowany, znowu ksiądz mówi, wiecie, no mówi, moje podejście do świeckich katolików jest takie, mówi, gdy oni przyjechali do mojej parafii, żeby obudzić Kościół, to tak naprawdę, mówi, mnie obudzili, ja poznałem dopiero Jezusa w swoim życiu przez tych ludzi. Więc mówi, jak ja się mogę zamykać na to? I wiecie, niesamowite, w ogóle taka dojrzałość w tym była. I też to, co Krzysiu, ty mówiłeś na przykład, ja nie mówiłem tego tydzień temu, ale słuchajcie, ten Marcin Zieliński, którego niesamowicie Bóg używa, ja wczoraj tam mówiłem tydzień temu troszkę, świadectw, niesamowicie, coraz bardziej to wzrasta w uzdrowieniu głównie, ale on powiedział taką rzecz i to mnie naprawdę zadziwia, bo to jest 20 parę lat chłopak ma. I słuchajcie, on mówi, że na przykład, on często ma takie historie, że na przykład mówi, no jechali sobie odpocząć, bo bardzo dużo usługują, on ma całą grupę młodych ludzi ze Skierniewic są. I jechali sobie w góry gdzieś chyba do Zakopanego odpocząć, nagle telefon mówi, odbiera telefon, a to jakiś człowiek mówi ze stron gazet z Polski. Nie mówi nazwiska, ale znany przez wszystkich. I człowiek mówi, słuchaj Marcin, ja ci powiem tak, mówię, ja mam wszystko. Mam wszystko. Mam pieniądze, mam rodzinę piękną, wszystko. Ale w tym momencie moje dziecko tak zachorowało, że lekarze mówią, że będzie miało operację i są cztery warianty, mówi, jak się skończy operacja i każdy jest straszny. I mówi, tylko to mnie teraz zmusiła do ciebie dzwonić, a szukam pomocy u Boga, czy możesz coś zrobić. Oni się zaczynają modlić, to dziecko jest uzdrowione. To jest cudowne, ale nie, nie. Ale on mówi, słuchajcie, ale mówi, to nie zawsze tak się kończy. I podaje inny przykład. Inna rodzina dzwoni, dziecko jest w centrum zdrowia dziecka z nowotworem. Mówi, 20 kilka razy odwiedziłem to dziecko, modląc się. W końcu mam telefon, Marcin, ono zmarło. Czy mógłbyś do nas przyjechać, pobyć z nami? Więc mówi, jadę, jestem z tą rodziną. On mnie prosi, czy mógłbyś na pogrzebie usłużyć? Mówi, jestem w bólu. I mówi, wesele się z tymi, którzy się weselą, płaczę z tymi, którzy płaczą. Ale w tym wszystkim to, co Krzysio mówi, my możemy doświadczyć łaski Bożej. Nigdy nie zrozumiemy pewnych rzeczy tutaj. Nigdy. Dlaczego w pewnych rzeczach się dzieje tak? W innych się dzieje tak. Nie wiemy, to są tajemnice, tak? I wielcy słudzy Boży, którzy usługiwali uzdrowieniem, oni to samo nie rozumieli tych rzeczy. Nie rozumieli. Ale z jednej strony my musimy mieć dalej pragnienie i oglądanie większych rzeczy, jeśli chodzi o sferę uzdrowień i tak dalej. Musimy mieć. Żeby tak to, co Maciek mówi, na przykład, żeby nas przykre doświadczenia nie zatrzymały w tych pragnieniach, dlatego że myśmy co tydzień temu też rozmawiali, że to jest, słuchajcie, słowo, które Jezus wypowiedział do każdego z nas, że mamy czynić rzeczy, które On. I większe nad te. To jest o każdym z nas. Więc to jest normalne pragnienie, powinno być, że chcemy oglądać te rzeczy w naszym życiu, bo Jezus nas do tego przeznaczył. I po to przyszedł Duch Święty do naszego życia, tak? Ale kiedy te rzeczy się nie dzieją, dalej ufamy Bogu. Odkładamy to, nie rozumiemy pewnych rzeczy, tak? Możemy się wypłakać przed Nim, On nie ma z tym w ogóle problemu. W ogóle. Potem, wiecie, taki człowiek jest też, też ma wspólnotę w Gliwicach chyba, niesamowicie też używany jest w uzdrowieniu. On mówi, do tej pory mieliśmy 3 wskrzeszenia zmartwych w naszej wspólności. W Polsce. Coś takiego dał im Bóg pomysł, słuchajcie. Mówi, że ze względu na to, że mamy dzieci, nie możemy cały czas jeździć, a jeździmy bardzo i tak dużo. Mówi, często w czasie posługi uzdrowienia, mówi, Duch Święty na nas spoczywa w taki sposób, że tak do 5 metrów w promieniu wszyscy upadają. W Polsce, w kościołach katolickich, na spotkaniach uzdrowieńczych. Tak manifestuje się moc. Ale w tym samym on mówił, jego żona, to jest małżeństwo, mówią, ale my znamy takiego jednego i mówili o Johnu G. Lake'u, który tak poszedł, że żona zmarła z głodu. I mówią, my tak nie chcemy. My chcemy, by nasze dzieci właściwie były wychowane. Wiecie, dzieci Johna G. Lake'a nie chciały go znać. To jest okropne świadectwo. Pomimo wspaniałych rzeczy, które Bóg przez niego zrobił, w tej dziedzinie zawalił całkowicie. Zawalił całkowicie. Oni mówią, my tak nie chcemy. Więc co wymyślili? Wymyślili to, że robią czata live w internecie i mówi, w tym czasie 7 osób obdarzonych proroczo, sprawdzonych proroczo i ze słowem wiedzy usługuje i w tym czasie wstawiennicy modlą się o tych ludzi. I na żywo w czacie live w internecie lecą słowami i mówi tak, mam zawsze tyle świadectw, że nie jesteśmy w stanie zamknąć spotkań. Tu dziesiątki, setki świadectw przez takie usługiwanie. Jak niesamowity pomysł. Tak Duch Święty używa, tak? Internet. I wiecie, potem ostatni dzień był i ostatnie spotkanie i taki wyszedł młody chłopak, też jakiś lider, nawet nie wiem skąd, jakiejś społeczności. I słuchajcie, kazanie było o tym. Można powiedzieć, że całe kazanie było formą jego pokuty do tego, jak on traktował protestantów, jak się odnosił. Mówi, był psem na protestantów. Tak był wychowany, tak nienawidził po prostu. I zdarzyło się tak, że pojechał do pewnej szkoły. Gdy się w ogóle dowiedział, że to jest szkoła prowadzona przez baptystów, to się załamał, w ogóle nie chciał jechać. Ale mówi, mój ksiądz powiedział, że mogę jechać, on nie widzi problemu. Moi rodzice też powiedzieli, jedź, więc pojechał. No i w pokoju oczywiście trafił mu się protestant. I to była komedia, jak on opowiada w ogóle, przez co on przechodził w ogóle, ale mówi, że wiecie, było tak, że budziłem się nieraz, przebudzałem się o 5 w nocy, a on nade mną klęczał i się modlił. Ja bałem się coś zrobić, ale mówi, on nic złego nie robił, on tylko mówi, modlił się do Jezusa, oddawał mnie Jezusowi, powierzał mi Jezusowi. W każdym bądź razie przez tą relację on tak naprawdę poznał Jezusa i cały stosunek mu się zmienił. Tak? I potem była modlitwa, gdzie właśnie wyszli ci liderzy wspólnot katolickich. Był Marek Łukiewicz, został zaproszony, więc przyszedł na tą modlitwę. Był Marek i Iza Ciesiłkowie. Był jeszcze jakiś jeden pastor, nie wiem skąd, i z Lublina, ale nie wiem w ogóle, kto to był. Był ksiądz i była wspólna modlitwa o jedność. I powiem wam, że ojoj, naprawdę. I to nie była taka ekumenia, co my rozumiemy, tylko to stali wszystko ludzie, którzy wiedzieli, o co oni się modlą. I była na przykład pokuta, gdzie naprawdę, słuchajcie, ksiądz katolicki przepraszał Boga za to, jak Kościół katolicki traktuje protestantów, jak patrzy, przepraszał za swój Kościół. Tak? W ogóle Marek Ciesiłka mówi, że snem się podzielił przed tą modlitwą, powiedział, że miał sen jakiś czas temu. I to był taki sen, że był na konferencji I potem tak jakby wyszedł z tej konferencji gdzieś na hol i tam zobaczył jakiegoś prezbitera takiego. Pastor, ale to nawet może był prezbiter jakiejś denominacji i zaczyna z nim rozmawiać, a tamten płacze i mówi, ty zobacz, co tu się dzieje. Mówi, tu każdy ciągnie w swoją stronę. Mówi, co tu się dzieje? I zaraz dalej w tym samym śnie był na jakiejś konferencji katolickiej. I mówi, stało się to samo. Wyszedł gdzieś i biskup wyszedł. I biskup podchodzi i płacze i mówi, ty widzisz, co tu się dzieje? Tu każdy ciągnie w swoją stronę. Mówi, co tu się dzieje? I ta żona jego mówi, Iza, że przez wiele dni płakali w modlitwie pod myślą. Że tak Bóg ich dotknął. I ona miała naprawdę takie super te słowo prorocze miała właśnie w czasie tej modlitwy. I ja wam chcę przeczytać jej tak jakby... Ona później taki wpis zrobiła po tym. Na Facebooku. To jest publiczne, także można przeczytać. Iza Ciesiłko, tak. Ona jest w ogóle uznawana już jako prorok w urzędzie proroka przez wiele, wiele kościołów. Koniec roku, 3 karteczki. To je dostaliśmy kilka lat temu, kiedy pytaliśmy taty, co robić, by pójść głębiej. Przebaczaj, nie osądzaj i szukaj jedności. W ostatnich latach ta jedność na tle robienia rzeczy razem z powodu Jezusa, z powodu przebudzenia, z powodu Polski, miała swoje wzloty i upadki. Różne siły szarpały tym naszym małym światem, pchając go do podziałów. Podzielone serce narodu, serce w kawałkach powoli stawało się czymś normalnym. Tak jakbyśmy nie dawali sobie nawzajem prawa do mówienia o tym, co czujemy, co myślimy, co chcemy, czego pragniemy. A takie prawo ma przecież każda osoba. Możemy szukać jedności przez wzajemną miłość, ponad uczuciami, myślami, przekonaniami, które nas dzielą. To trudno kochać tych, którzy są inni. Pytanie, czy chcemy pójść głębiej w relacji z Nim? Czy chcemy zapłacić za to cenę? Od 3 miesięcy wybieram czas oddzielenia zamiast ludzkich relacji, szukania wizji w Nim, a On otwiera zupełnie inne miejsca, niż człowiek by chciał. Siedzimy w obozach, warownych twierdzach, otoczeni łowcami herezji i trzymani strachem, a nasze marzenia o przebudzeniu w ruinach. Gdzieś mi serce pękało, jak na perspektywie nieba, to jest konferencja, którą oni organizują, katolicy mogli być z nami tylko pod przykryciem. Nieoficjalnie, ale byli. Okazywali swe wsparcie w organizacji, stawali w teamie modlącym się za ludzi. Stawali z nami też baptyści, zielonoświątkowcy, stawali ci, którzy są narodzeni na nowo, ci, którzy chcą więcej. Gdzieś pękało mi serce, jak kolejna osoba, łapiąc mnie za rękę, pytała, czy pomodlisz się za mnie, bo ja jestem katolikiem. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że będę prorokować do Twego serca, bo to serce dziecka Bożego, nie serce kościoła czy denominacji. Tato powołuje armię swoich ludzi, bo taki jest czas i co dziwne, nie zadaje pytań o to, z której strony jesteśmy. Trudna jest jedność pomiędzy nami, ale w nim wszystko jest możliwe. Tata przygotowywał mnie do tego końca roku. Dostałam pragnienie, by pojechać do Lublina, spotkać się z ludźmi, z którymi czuję bliskość. I kiedy Ania Saj, cudny lider wspólnoty Armia Dzieci, z którą od kilku miesięcy wiszę na telefonach, bo się lubimy i potrzebujemy, zadzwoniła pytając, Iza, czy przyjedziecie na noc chwały, by stanąć w jedności? Wiedziałam, że to jest ten czas. Cudne, że to większy wyciągnął rękę do mniejszego. Niesamowite, że to wspólnoty przebudzeniowe odpowiedziały na jej ani wezwanie. Po prostu usługiwaliśmy razem. Po prostu stanęliśmy razem my i oni, modliliśmy się, prorokując, pokutując za osądy i nieprzebaczenia i niezrozumienia. Po prostu stanęliśmy. Czy się zranimy jeszcze, bo inaczej myślimy, czujemy, pragniemy? Pewnie tak. Czy ktoś, kto jest u nich, będzie u nas, a może odwrotnie? Tak będzie. Jednak co to zmienia? Miłość zakrywa wszystko. Miłość wszystkiemu wierzy i nie szuka swego. Miłość jest spójnią doskonałości. Idzie nowy rok. Czy chcemy więcej? Jeśli Twe serducho jest złamane, a dalej jesteś blisko z Nim, to jesteś naczyniem na nowe wino. Wino przebaczenia, wolności, od osądu i jedności. I wiecie, co w ogóle jest niezwykłe, że obie te strony ze swoich środowisk doświadczały ataków. To jest niesamowite. Że protestanci, którzy się spotkali z katolikami, doświadczali ataków od swoich braci protestantów za to, że się z nimi spotykali. A katolicy obrywali za to, że się spotykają z protestantami. Ale ja powiem wam tak. To jest fakt, co tam Duch Święty robi. To jest fakt. My możemy tego nie uznać, możemy się nie zgodzić, ale to nie zmienia. To jest fakt. To jest fakt. I nie wiem, gdzie to dalej, do czego to zmierza. Wiem, jak tak z nimi rozmawiałem, że są już organizowane, tylko to właśnie gdzieś tam po cichu, wspólne konferencje organizowane, gdzie ludzie z tych dwóch stron się razem spotykają. Ci, którzy mają pragnienie właśnie przebudzenia, więcej Boga, tam naprawdę oni mają wizję takie, jak tu słyszałem. Po przebudzeniu oni się o to modlą, oni tego pragną, oni są w stanie płacić cenę, tak? Także to jest tyle ze świadectwa. Niezwykłe dla mnie to było, naprawdę niezwykły czas. I chcę wrócić do tego wersetu, co też tydzień temu mówiłem. I to było ciekawe, tak? Bo był Andrzej, jak on się nazywa, Juszkiewicz, tak? Czy gdzieś tutaj wylądował nam, tak? Z zagranicy. I to jest ciekawe, bo on parę razy pewien werset powtarzał. Ja też ten werset miałem właśnie w sercu. Jeszcze raz go przeczytam. To jest Efezjan 2:10. Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, przepraszam, abyśmy w nich postępowali. I powiem wam, że sobie później gdzieś na tygodniu miałem taki moment, że tam sobie weszłem na jakąś stronę takiej społeczności i tam było słowo też sprzed tygodnia, z 29 grudnia i pisało stworzeni do dobrych uczynków. Ja to włączam, a tam jest to samo i tam człowiek mówił, że przez 4 czy 5 liderów różnych przychodziło to słowo na koniec roku, ten werset. To jest wspaniałe. U nas Andrzej się pojawił, nie wiadomo skąd, też o tym mówił, tak? Ja też gdzieś te słowa jakoś dostawałem i takie myślę, że to jest jakąś myśl, którą Bóg przynosi. I tak jak mówiliśmy, ja tak to rozumiem, tak ja to odczułem w sercu, że ten werset mówi o tym, że Bóg ma dla nas marzenia, że Bóg ma pragnienia, jako dla społeczności indywidualnie. I w tym się zawiera te dzieła, które on przygotował wcześniej, abyśmy my je odnaleźli i abyśmy w nich chodzili i postępowali. I to jest coś, co jest, wiadomo, że to jest zawsze jego pragnieniem, tak? Zawsze. Ale to jest cudowna myśl, kiedy dociera do mnie, że to w ogóle nie jest jakiś przypadek to wszystko w moim życiu. Że Bóg ma konkretny cel i plan i Bóg już wcześniej zaplanował wszystko. Zaplanował dobre uczynki. Zaplanował to, jak chce przez ciebie i przeze mnie zmieniać ten świat. On to zaplanował. On zaplanował, jakich ludzi ty masz dotknąć. Zaplanował, jaki wpływ masz mieć. To wszystko on wcześniej, tu jest powiedziane, Paweł mówi, do tego zostałeś przeznaczony. Więc on nie tylko nas zbawił, uratował od grzechu, od piekła, od potępienia. To jest wspaniałe, że to jest. Ale dodatkowo on mówi, ja przygotowałem dla ciebie życie w ponadnaturalnych rzeczach, które ja już przygotowałem i które wlewam na ciebie przez Ducha Świętego, abyś ty je odkrywał i abyś ty teraz przynosił moje królestwo i miał wpływ na tej ziemi. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe. I pierwsza rzecz, to co ja uważam, my naprawdę potrzebujemy mieć pragnienie, Boże, ja to chcę odnaleźć. Ja chcę w tym roku, tak, odnaleźć to wszystko, co ty masz dla mnie. I jak to powiedział pewien człowiek, i wtedy jesteś najszczęśliwszy na świecie, kiedy zaczynasz to odnajdywać. Kiedy chodzisz w jedności z Nim, tak, i jak to Jezus mówił, w moim jarzmie chodź ze mną. Chodzisz z Jezusem pod Jego prowadzeniem i zaczynasz robić rzeczy, które On w wieczności przeznaczył, abyś ty robił. A to wszystko robisz w oparciu o ponadnaturalną moc i życie Ducha Świętego, który mieszka w tobie. I to są najszczęśliwsi na świecie ci, którzy w taki sposób chodzą i żyją. I zobaczmy taki fragment jeden, który mówi o tym, że pomaga nam, tak? Żyć tak, aby to odnajdywać. Kontekst jest taki tutaj, listu do Filipian, gdzie Paweł nam mówi o życiu Jezusa, o tym właśnie, jak on się poddał Ojcu, jak był posłuszny do śmierci, jak zaparł się samego siebie, jak nie szukał swojej chwały. I potem 12 werset, 2:12 Filipian, Paweł mówi tak, dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, z bojaźnią i z drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. I wiecie co? Tu się troszkę zastanówmy. Po pierwsze, o czym Paweł tutaj mówi? Co ma na myśli, mówiąc zbawienie? Ja wierzę, że mówi o naszym życiu w Bogu. On nie mówi tylko właśnie tu o odpuszczeniu grzechów, o tym, że zostałeś przeniesiony, że masz zbawienie, że nie idziesz do piekła. On nie mówi o tym, bo co ja bym miał wtedy tu sprawować? Mówi o moim życiu, że od kiedy ja poznałem Jezusa i zostałem zbawiony, tak, to od tego momentu ja mam zbawienie. Można nazwać to jest życie w zbawieniu. I o tym Paweł tutaj mówi. I teraz słuchajcie, on mówi taką rzecz. Z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie albo sprawujcie. I mówi o pewnej postawie, o pewnej postawie serca. I przeczytam wam to słowo drżenie, się zastanowiłem. Co to może w ogóle być to drżenie? To jest dziwne słowo i to tłumaczenie, myślę, też w ogóle nie mówi o tym. Na pewno tu nie mówi o jakimś takim drżeniu, że w ogóle jesteśmy przerażeni w takim strachu, bo to w ogóle nic byśmy nie zrobili nigdy, tak? Ale takie, słuchajcie, posłuchajcie, jest tak. Drżenie lub drżenie ze strachu, ze strachem i drżeniem. Używany do opisania niepokoju tego, kto całkowicie nie ufa swojej zdolności do spełnienia wszystkich wymagań, ale religijnie robi wszystko, co w jego mocy, aby wypełnić swój obowiązek. To mi się też nie bardzo podoba, bo to jest takie no, trąci takim legalizmem, nie? Że człowiek jest taki masakrycznie gdzieś tam zajechany. Ale na przykład to słowo jest używane tu na przykład, w takim wersecie, a jego serce jeszcze bardziej skłania się ku wam, on mówi o Tytusie tutaj Paweł, gdy wspomina posłuszeństwo was wszystkich i to, jak przyjęliście go z bojaźnią i z drżeniem. I wiadomo, że tu nie ma mowy o takim strachu, że oni byli przerażeni, ten Kościół, aby przyjąć Tytusa. Nie. Ale o czym mówi? Ja wiem, że tu chodzi o taką postawę przejęcia serca. Myślę, że odwrotnością do tego jest jakaś taka lekkomyślność. Jak to jeszcze, co tu można użyć słowa? Beztroska, dokładnie. Beztroska, to bardzo dobre słowo. Że coś takiego, że po prostu... I Paweł mówi tutaj, w tym Filipian, o odwrotnej postawie. I teraz ja się, słuchajcie, zastanowię nad sobą. Czy ja w taki sposób sprawuję zbawienie w swoim życiu? Czy jest te drżenie... Czy jest ta bojaźń? I tu nie mówimy tu o strachu jakimś, absolutnie, tu nie ma mowy o tym. Ale on mówi o wszystkich wierzących, aby w pewnej postawie serca sprawowali to zbawienie. Mówi o jakimś stylu życia, tak? I to, co potem on mówi dalej w tym fragmencie, z bojaźnią i z drżeniem wykonujcie swoje zbawienie, Bóg bowiem sprawia w was i chęć i wykonanie według jego upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i bez sporu. Więc ja rozumiem, że tu chodzi o to, abym nie mijał się w swoim życiu z Duchem Świętym. Tak tutaj to wygląda z kontekstu. Nie wiem, czy też tak to widzicie. Ja tak to widzę. Z drżeniem i z bojaźnią sprawuj swoje zbawienie, dlatego że Bóg wewnątrz ciebie sprawia chcenie i wykonanie według swojej woli. To znaczy, że pojawiają się w naszych sercach pragnienia i myśli, których źródłem jest Duch Święty. A Duch Święty sprawuje te chcenie zgodnie z tymi uczynkami, które są przygotowane dla nas wcześniej. I nie wiem jak wy, ale myślę, że macie podobne doświadczenie, że wiele razy ja się na tym złapałem, że coś odczuwałem, jakiś coś mi przychodzi, jakiś weset, coś i tak człowiek to w ogóle odrzucał, po jakimś czasie gdzieś w końcu załapał, w to wszedł i nagle wow, ojejku, nie, to Bóg. Ale w ogóle przez jakiś czas człowiek nie łapał, że to jest Bóg, że to jest Duch Święty. Czy ktoś z was miał takie doświadczenie? Ja wiele razy miałem. O, bardzo dobre słowo. Tak jest. Poważne potraktowanie czegoś, tak. Czyli coś jest ważne, tak? Jest jakaś waga tego, tak? Czyli tutaj właśnie Paweł mówi o tym, że Bóg w nas sprawia te chcenie i wykonanie. I mówi, dlatego, że tak to się dzieje, dlatego mówi, potraktuj to poważnie, tak? Nie traktuj tego beztrosko. Musisz mieć jakąś postawę serca, żeby to odnaleźć. Wiecie, jeśli to jest tak, że ja w ogóle się nawet nie zastanawiam na tym, czy Bóg ma jakieś dla mnie rzeczy, czy nie, tylko sobie żyję, całe życie układam, moje życie modlitewne jest gdzieś tam w ruinie w ogóle, tak? Nie szukam Boga. Prawdopodobnie bardzo tych wiele rzeczy ominę. Zgadzacie się? Tak jest. Nie musi tak. Oczywiście Bóg jest Bogiem i On nawet jest w stanie, kiedy ja całkowicie się zagubię, On jest w stanie nagle coś zrobić niesamowitego. Ale jeśli generalnie my chcemy, żeby te rzeczy, które On dla nas przygotował, żeby one się wypełniały, to Paweł tutaj mówi z drżeniem i z bojaźnią swoje zbawienie sprawuj. Tak? Czyli nastawiaj się na to, aby odbierać te chcenia, które Duch Święty przynosi do twojego serca. Bo tak naprawdę to jest bardzo ważne. To nie jest, my nie jesteśmy powołani, aby robić coś dla Boga, ale zostaliśmy powołani, aby Bóg przez nas coś zrobił. To zmienia perspektywę. Ja nie muszę się zacharować, żeby coś dla Niego zrobić. On mówi, Piotrek, to nie o to chodzi. Ja już wiem, co ja chcę przez Ciebie zrobić. I po prostu potrzebuję Twojego poddania. Potrzebuję Cię jako naczynia dla swojej mocy. I dla swego życia. To, co Paweł mówi, tak, że jesteśmy glinianymi naczynami, ale ta moc w nas, ten skarb w nas, to jest Duch Święty, to jest Jego życie. I On ma swoje, On zgodnie tak jakby tak z wolą Ojca, On chce czynić te rzeczy przez nasze życie. I to jest cudowne to odnajdywać i myśmy też wiele o tym mówili w zeszłym roku, że każdy z nas ma swoje miejsce w Kościele, że Pan umieścił członki w ciele jak chciał. I to jest to samo, to są też te uczynki. Każdy z nas ma jakieś obdarowanie, tak? Każdy. I to jest coś, co Bóg chce, abyśmy w to wchodzili. I wiecie, jeszcze taki werset, którym chcę się podzielić, który też dotknął mnie mocno ostatnio, jak się modliłem pewnego razu. Taki bardzo znany, ale jakoś mi na nowo to ożyło. To jest Mateusza 28, bardzo znany, słuchajcie. Od 16 może, cały kontekst sobie przeczytajmy. A 11 uczniów poszło do Galilei na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I wiecie, kiedy to czytałem właśnie, raz wieczorem się modliłem, ja zobaczyłem, słuchajcie, to jest największe marzenie Jezusa. My tak mamy to patrzeć. To jest całe Jego pragnienie. Po tym, kiedy On dokonał odkupienia świata na krzyżu. Potem, kiedy siadł po prawicy Ojca, kiedy otrzymał tą wszelką władzę, tak Daniel bardzo dokładnie opisuje ten moment. On widział wręcz ten moment, kiedy została ta dana władza Jezusowi. Wtedy, kiedy On już to wszystko ma, On się spotyka z apostołami i mówi, słuchajcie, ja jednego teraz pragnę. Pragnę na całym świecie mieć swoich naśladowców. Chcę mieć swoich uczniów. Chcę tych, którzy pójdą za mną, za moją nauką. I teraz słuchajcie, tu jest ucząc je, te narody, przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. To jest praktyczne. Tu w ogóle nie ma mowy o, o poznawaniu wiedzy. Tu jest mowa o przestrzeganiu. Tu jest mowa o tym, aby kolejni ludzie w kolejnych narodach zaczynali żyć tak, jak żył Jezus. I to jest pragnienie jego serca. I powiem wam, ja chcę w tym być. I wszyscy my jesteśmy powołani, aby w tym być. Wszyscy. Tak naprawdę to, co Jezus ma, to ma grupę uczniów. No i sympatyków też. I w każdym kościele tak jest. Są uczniowie i są sympatycy. Ale Jezus, on się skupia tylko na uczniach. On chce uczniostwa. I teraz pytanie jest takie, tak? Czy ja jestem uczniem? A druga rzecz, czy czynię uczniów? To jest w dwie strony i to jest słuchać do każdego z nas. Taki człowiek też mówi na tej konferencji, fajną rzecz powiedział. On mówi, zastanów się, kto jest przede mną i kto jest przed tobą i kto jest za tobą. Mówi, czy masz kogoś, kto ciebie uczy? I czy masz tych, którzy idą za tobą i stają się twoimi naśladowcami, twoimi uczniami, tak? Mówi, popatrz, czy tak jest. I on piękne świadectwo powiedział, też jeden z tych liderów, wiecie, i on mówi, że on miał tak, że miał takiego ojca duchowego. To jest niestety coś, co bardzo kuleje w kościele całym, tak, naszym. I on miał takiego człowieka, jakiegoś z zagranicy. I on, słuchajcie, on miał tak, że mówi wielka społeczność, tak? Wiele nawróceń, charyzmaty po prostu dzieją się. A ten człowiek do niego dzwonił bardzo często i mówi, co tam, nie? No super, mówi, poruszenie, Bóg działa, halleluja, super. Mówi, nie, nie, mówi, nie. Mówi, jak jest między tobą i żoną? Dobrze jest, to daj mi żonę telefonu. Wiesz co, poczekaj, zaraz, nie? I mówi, już po prostu jest inaczej, nie? A jak tam dzieci twoje? Dobrze. Dobrze? Tak. Ile się modliłeś z każdym dzieckiem w tym tygodniu? I on mówi, on potrafił tak co tydzień zadzwonić i w taki sposób z nim rozmawiać. I teraz on mówi, tylko dlatego, że i to był akt mojej woli, że ja go dopuściłem do swego życia, do swego serca, aby w taki sposób mi służył, tylko dlatego dzisiaj jestem tutaj, gdzie jestem. Rozumiecie? I to jest to, czy my w ogóle dopuścimy kogoś. Oczywiście najpierw powinniśmy dopuścić Jezusa i Ducha Świętego do jego życia i pozwolić mu, formuj moje serce do miejsca, w którym chcesz, by było. Kształtuj moje życie. Czy rozumiecie? Bez tego, słuchajcie, nie ma żadnego uczniostwa. Nie ma. Uczeń to znaczy, że ja mówię, Jezu, tak, Ty jesteś mistrz. Ty jesteś Pan. I ja pozwalam Tobie kształtować moje życie tak, jak Ty chcesz. Na tym polega uczniostwo. W tamtych czasach polegało na tym. I wtedy ja, On mnie uczy, tak? I krok za krokiem ja idę, aby stawać się podobnym do Niego. I oczywiście my od razu chcielibyśmy w te ślady wchodzić tych cudów i znaków, ale On nieraz zaczyna, że tak powiem, od drugiej strony domu. I na przykład od charakteru chce zacząć. Mówi, ale zobacz tutaj, co się dzieje. A zobacz tutaj, co się dzieje. A jak tam kogoś potraktowałeś, a jak tu się zachowałeś. A zobacz, jak tutaj normalnie, jak ty masz na przykład miłość pieniędzy. Co tu się dzieje? I rozumiecie? Ale to jest tak samo uczniostwo. Jezus tego wszystkiego tak samo nas chce uczyć, jak poruszania się w uzdrowieniu, rozumiecie? Czy w uwolnieniu, tak? Więc to jest Jego pragnienie, abyśmy byli uczniami. I wiecie, ja wiem, że kiedy to jest tak, że... Powiem tak, zawsze możesz znaleźć sobie kogoś takiego, że się podbudujesz. Co pomyślisz, nie jestem jak tamten. To jest możliwe w każdym kościele, myślę. Ale myślę, że Jezusowi chodzi o to, abyśmy na Niego patrzyli. I jak na Niego patrzymy, to wtedy, wiecie, już jest tak, że to jest to, że nie bardzo nam się chce już innych naprawiać. Jakoś to pragnienie ucieka i człowiek się bardziej zajmuje swoim sercem. Zgadzacie się? To tak jest. Jak po prostu patrzysz na Niego w tym lustrze słowa, to mówisz, wow, tak? Że jeszcze wiele mi brakuje, aby być jak Ty. To jest tyle, nie wiem, jeśli coś może ktoś chce dodać, to są takie rzeczy, które ja czułem w sercu.